Człowiek rodzi się, by jęczeć jak iskra, by unieść się w górę. Te słowa Elifaza, jednego z przyjaciół Hioba, były ostatnimi słowami rozważanymi przez nas w czasie poprzedniej audycji. Księga Hioba bardzo wiele mówi o cierpieniu. Dzisiaj także temat cierpienia i jego wpływu na naszą duchowość będzie głównie zajmował nasze myśli. Biblia mówi, że cierpienie jest jednym ze środków, dzięki którym Bóg rzeźbi nasze dusze. W liście do Hebrajczyków czytamy: kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. O apostole Pawle, największym chrześcijańskim misjonarzu, który został powołany do służby jako dumny faryzeusz, Bóg powiedział: ja sam pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Wiemy, jak wiele wycierpiał apostoł, głosząc Ewangelię Chrystusa po całym Imperium Rzymskim. Cierpienie ma uczyć nas posłuszeństwa, ma uczyć nas zaufania Bogu, ma uczyć nas wytrwałości. Niedawno czytaliśmy list Jakuba, gdzie znajdujemy słowa: doświadczanie naszej wiary sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś prowadzi ku doskonałości. Bóg w ten sposób nas testuje, dyscyplinuje i udoskonala. Hiob w jednej z późniejszych wypowiedzi powie: Pan zna drogę, którą kroczę. Z prób wyjdę czysty jak złoto. Bóg pragnie poprzez doświadczanie udoskonalić nas, oczyścić, pragnie mocniej przygarnąć nas do siebie. Pragnie, byśmy byli uświęceni Jego świętością. Pragnie, by nasze serca i umysły zwróciły się ku Niemu. Taki jest sens i cel doświadczeń, przez które przechodzimy jako Jego dzieci. Wsłuchajmy się w dalsze słowa Elifaza, przyjaciela Hioba, słowa zapisane w 5 rozdziale księgi. Od 8 wiersza czytamy w 5 rozdziale księgi Hioba, jak Elifaz radzi: lecz ja bym się zwrócił do Boga, Bogu przedstawiłbym sprawę. On czyni niezmierne dziwy, a cudów jego bez liku. On udziela glebie deszczu, posyła wody na powierzchnię ziemi, wysoko podnosi zgnębionych, smutni się szczęściem weselą. Udaremnia zamysły przebiegłych, dzieło ich rąk nieskuteczne. Chytrzy złapani, choć sprytni, daremne knowania podstępnych. Za dnia popadają w ciemność, w południe macają jak w nocy. Sierotę ratuje od miecza, biedaka z przemocy mocarza. Ubogi się karmi nadzieją, bo nieprawość zamyka swe usta. To, co chce teraz wyrazić Elifaz, a czyni to w bardzo piękny, poetycki sposób, to niezaprzeczalna prawda, że Bóg jest wierny, że Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Jest to prawda, wspaniała prawda, ale prawda zbyt ogólna, aby mogła podźwignąć Hioba z rozpaczy. Nie dotyka bowiem korzeni jego problemu. Elifaz właściwie nie zwraca się do Hioba, tylko wypowiada ogólne, znane wszystkim prawdy. Następne słowa Elifaza, zapisane w 17 wierszu 5 rozdziału, są skierowane do Hioba bardziej bezpośrednio. Elifaz mówi: szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego. Elifaz zwraca się do Hioba z napomnieniem: nie odrzucaj nagan Wszechmocnego, bo szczęśliwy jest ten, kogo Bóg karci. Te słowa są oczywiście w 100% prawdziwe, ale tutaj Elifaz wypowiada je jako naganę adresowaną do Hioba, jako ostrzeżenie skierowane osobiście przeciwko swemu przyjacielowi. Niestety w taki sposób i my nieraz cytujemy Boże Słowo. Zwracamy się do kogoś, kto przechodzi przez trudne doświadczenia i mówimy: masz takie problemy, bo zrobiłeś coś złego i Bóg cię karze. Ciesz się z tego, bo przecież Biblia mówi, że ten, kogo Bóg karci, powinien być szczęśliwy. Drodzy słuchacze, nie mamy prawa, by w ten sposób oceniać sytuację kogoś z naszych bliźnich. Nikt z nas nie ma pełnego wglądu w to, co dzieje się w życiu innego człowieka. jaka jest naprawdę rzeczywistość. Znana jest ona jedynie Bogu. Kim my jesteśmy, żeby oceniać innych, żeby wydawać osądy odnoszące się do życia naszych bliźnich? Możemy się bardzo mylić, oceniając sytuację, w której znalazł się nasz przyjaciel, nasz znajomy czy krewny. Nie wypowiadajmy więc słów, które mogą krzywdzić i ranić naszego bliźniego. Zapamiętajmy, drodzy przyjaciele, tę zasadę, żeby nigdy nie oceniać życia innego człowieka. Elifas bardzo się mylił, oceniając sytuację, w jakiej znalazł się jego przyjaciel. Jego słowa właściwie nie dotyczyły problemu Hioba, mimo iż były prawdziwe i same w sobie piękne. Strzeżmy się przed niewłaściwym cytowaniem Bożego Słowa. Nie odnośmy go bezpośrednio do sytuacji, w jakiej znajdują się inni. Stosujmy Słowo Boże przede wszystkim do samych siebie. Przyjmujmy je, pozwólmy, by przemieniało nasze serca i wprowadzajmy je w czyn. Żyjmy zgodnie z nim. W 18 wierszu 5 rozdziału Księgi Hioba znajdujemy następne słowa Elifaza, w piękny sposób opisujące Boga. On zrani, on także uleczy, skaleczy i ręką swą własną uzdrowi. Tak, Bóg jest Bogiem, który doświadcza, ale który też leczy, ratuje, uzdrawia. Elifas mówi dalej: od 6 nszczęść uwolni, w 7 zło ciebie nie dotknie. W wypowiedzi Elifaza pojawia się cyfra 7. Elifas formułuje tak zwane przysłowie liczbowe. Znajdujemy je także nieraz w Księdze Przypowieści Salomona. Elifas mówi o 7 nieszczęściach, w których Bóg ustrzeże człowieka przed złem. Cyfra 7 pojawia się w Biblii często, opisując pełnię. Na przykład 7 dzień dopełnia tydzień. Sprawia, że tydzień jest kompletny, pełny. Elifas, mówiąc o Bogu, który uwalnia z 7 nieszczęść, mówi więc, że Bóg wyrywa z każdego nieszczęścia, z wszelkich nieszczęść. Spójrzmy, jakich 7 nieszczęść wymienia Elifas. Najpierw czytamy: w nędzy wykupi od śmierci, na wojnie od miecza wybawi. Unikniesz chłost języka, nie strwoży cię nieszczęście, gdy spadnie. Najpierw wymienione są 3 nieszczęścia, z których ratuje Bóg. W nędzy wykupi od śmierci, na wojnie wybawi od miecza i osłoni przed chłostą języka. To zestawienie nieszczęść jest zadziwiające. Mowa jest o ratunku od śmierci w czasie nędzy i w czasie wojny, a potem o ratunku przed chłostą języka. Tak, językiem można zabić, jak mieczem. Prawdopodobnie język spowodował śmierć większej liczby ludzi niż nędza i wojny. Język obmowy, język plotki, język kłótni to język śmiercionośny. Zdarzają się takie sytuacje, że tylko Bóg może nas ochronić przed chłostą języka. Bóg w nędzy wykupi od śmierci, na wojnie od miecza wybawi. Unikniesz chłosty języka, nie strwoży cię nieszczęście, gdy spadnie. To jest 4 obietnica. Bóg sprawi, że nie będziesz musiał lękać się nieszczęścia, gdy ono spadnie na ciebie. Myślę, że wielu z nas doświadcza prawdy tej obietnicy. Dzięki Bożej pomocy jesteśmy w stanie przejść przez najtrudniejsze doświadczenia. Przeżywamy przypływ ponadnaturalnych sił, które uzdalniają nas do pokonania największego stresu, do wyjścia z najbardziej niebezpiecznych i trudnych sytuacji. Dalej czytamy wiersz 22. Będziesz się śmiał z suszy i głodu, nie zadrzesz przed dzikim zwierzęciem. To 5 i 6 nieszczęście, z którego wyrwie nas Bóg. Uchroni nas przed głodem. Pomyślmy, czy nie jest tak, że tam, gdzie dociera Ewangelia, tam, gdzie rozwija się chrześcijaństwo, zanika problem głodu? Boże Słowo, które przemienia ludzkie serca, które motywuje do pracy, do troski o rodzinę, a także o bliźnich, Boże Słowo sprawia, że problem głodu zostaje przezwyciężony. Możemy to obserwować w wielu krajach, w których problemy ekonomiczne i społeczne zostały szczęśliwie rozwiązane dzięki temu, że dotarły tam przemieniające słowa Ewangelii. Biblia obiecuje: będziesz śmiał się z suszy i głodu, nie zadrzysz przed dzikim zwierzęciem. To szósta obietnica. Ujrzysz twój namiot spokojnym, mieszkanie zastaniesz bez braków. Tak, jesteśmy bezpieczni w swoich namiotach, w swoich domach, mieszkaniach. Nie jesteśmy zagrożeni ani przez dzikie zwierzęta, ani przez inne niebezpieczeństwa. Dalej czytamy: poznasz, że wielu masz potomków, że twych dzieci jak trawy na łące. Dojrzały zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane w swym czasie. Jest tu zawarta ostatnia, siódma obietnica. Bóg uchroni nas od strachu przed śmiercią. Śmierć nie musi być czymś przerażająco nieznanym. Możemy być przygotowani na tę najtrudniejszą chwilę. Gdy ufamy Bogu, możemy przyjąć Jego obietnicę. Dojrzały zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane w swym czasie. Nie musimy przeraźliwie lękać się śmierci, gdy wiemy o zmartwychwstaniu. Bóg w Chrystusie zbudzi nas z martwych. Będziemy podobni do kłosów wzbudzonych z ziaren, które obumarły. Chrystus żyje, z Nim i my. Mowa Elifaza, zapisana w 5 rozdziale Księgi Hioba, kończy się słowami: tośmy zbadali i tak jest. Posłuchaj i sam to chciej pojąć. Głos Elifaza to głos doświadczenia. Elifaz wzywa: nasze doświadczenie poucza nas, byśmy postąpili tak, a tak. Posłuchaj więc i chciej to pojąć. Ale mowa Elifaza, mimo że zawierała wiele mądrych i pięknych słów, nie mogła jednak pocieszyć Hioba, była bowiem zbyt górnolotna, zbyt ogólnikowa. Słowa Elifaza nie zaspokoiły potrzeb i oczekiwań Hioba. Hiob dalej woła więc o pomoc, o zrozumienie. W 6 rozdziale Księgi Hioba zapisane są jego słowa. Czytamy: Hiob na to odpowiedział: proszę was, zważcie nieszczęście, połóżcie na szali zniszczenie, cięższe to od piasku morskiego, stąd nierozważne me słowa. Hiob stracił wszystko, wszystko co posiadał, a także wszystko kim był. Wszystko to zostało nagle przekreślone. Osamotniony, chory, załamany, prosi o zrozumienie. Mówi swoim przyjaciołom: nie jestem w stanie w ogóle wam nawet powiedzieć, co czuję, co przeżywam, jak wielkie jest moje cierpienie. Czy wy w takim razie jesteście w stanie mnie zrozumieć? W tym pytaniu Hioba jest wiele prawdy. Trudno jest nam zrozumieć nieszczęścia drugiej osoby, jeśli sami nie doświadczamy tego samego, co ona. Przyjaciele Hioba nie byli w stanie do końca wczuć się w jego położenie. Słowa Elifaza zawierały wiele uniwersalnych prawd. Były mądre i piękne, ale Hiob dalej czuje się niezrozumiany i osamotniony. Woła jak zranione zwierzę: strzały Boga tkwią we mnie. Moja dusza truciznę ich pije. Strach przed Bogiem na mnie naciera. Czy dziki osioł ryczy na trawie lub mruczy wół, gdy ma paszę? Hiob mówi: ja krzyczę, wołam o pomoc, a wy nie okazujecie mi wsparcia ani litości. Zachowujecie się tak, jakbym nie był w potrzebie. Tymczasem jestem w ogromnej potrzebie. Gdyby tak nie było, nie krzyczałbym. Przecież osioł nie ryczy, gdy ma pod dostatkiem trawy. Jestem zraniony, jestem zdruzgotany. Czy nie widzicie tego? Pomyślmy, jak często zachowujemy się podobnie do przyjaciół Hioba, nie dostrzegając, że ktoś obok nas cierpi. Hiob woła dalej: któż zdoła ziścić mą prośbę? Niech spełni Bóg moje życzenie. Oby się zgodził mnie zmiażdżyć i przeciął pasmo dni moich. Hiob nie otrzymał pomocy ze strony swoich przyjaciół. Nie widzi już żadnych szans na pomoc od kogokolwiek. Jest tak zdruzgotany, że wolałby, żeby Bóg zakończył jego udrękę, życzy sobie śmierci. Przez to już będę miał ulgę. Ucieszę się w mojej udręce, że nie wzgardziłem słowami świętego. Hiob jak gdyby obawia się, że jeśli ta udręka będzie trwała dłużej, jego wiara może się zachwiać. Czy starczy mi sił, aby przetrwać? Jakiż tu cel cierpliwości? Czy moja siła z kamienia? Czy ja mam ciało ze spiżu? Nie znajdę dla siebie pociechy. Choć stokroć pomnożę zasoby, daleki ode mnie ratunek. Hiob czuje, że słabnie. Wydaje mu się, że nie ma już dla niego ratunku. Czuje się opuszczony przez wszystkich. Najpierw zginęły jego dzieci, potem odsunęła się od niego żona, a teraz nie jest rozumiany przez przyjaciół. Mówi, w rozpaczy mieć pomoc od bliźnich, to wrócić do czci wszechmocnego. Hiob wyznaje, że gdyby otrzymał właściwą pomoc od przyjaciół, wiedziałby, że to wszechmocny go pociesza. Jednak przyjaciele go zawiedli. Najbliżsi zawiedli jak potok, jak zimowy strumień uchodzą do lodu, co płynie zmącony, gdy śnieg już nad nim topnieje. A suszą spalony wysycha, zanika w porze upałów. Hiob stwierdza o swoich przyjaciołach, że są jak zimowy potok, który wysycha wkrótce po stopieniu się śniegu i lodu. W oryginalnym tekście w języku hebrajskim możemy tu dostrzec obraz Fatamorgany, zwodniczego mirażu. Ze swych dróg karawany zbaczają, w pustyni zagłębią się, zginą. Podróżni z Temy wzrok natężają, szukają wędrowcy ze Saby. Wstyd im, że mieli już pewność, zmieszani, gdy przyszli na miejsce. Tym wy jesteście dla mnie. Przeraża was moje nieszczęście. Hiob w pięknym, poetyckim języku mówi, wydawało mi się, przyjaciele, że skoro przybyliście w trójkę, jako wierni i oddani druhowie, to będziecie w stanie mnie pocieszyć, podźwignąć z mojego nieszczęścia. Ale zawiodłem się na was. Moje nadzieje były tylko fatamorganą. Wydaje się, że ten krzyk Hioba jest nam szczególnie bliski. Jakże często zawodzimy się na swoich przyjaciołach. Wielu współczesnych nam ludzi krzyczy o trwałą, prawdziwą przyjaźń. Czy my, chrześcijanie, potrafimy być prawdziwymi przyjaciółmi? Hiob jeszcze raz na koniec swojej wypowiedzi prosi przyjaciół o właściwe pouczenia, o odpowiednie wskazówki. Nie oczekuje niczego innego, jak tylko zrozumienia i ulżenia w swoim bólu. Czyż mówiłem, dajcie mi coś, wykupcie mnie swoim bogactwem, uwolnijcie z ręki ciemięscy, wykupcie mnie od okrutników? Nie. Hiob czeka tylko na dobre rady, na wskazówki, jak ma postąpić. Wskazania dajcie, zamilknę i wyjaśnijcie, w czym błądzę. Ileż potęgi jest w słowach szczerych. A cóż pomoże wasze łajanie? Czyż chcecie ganić same słowa i mowy rozpaczy przez wiatr porywane? Naprawdę sierotę gubicie, kupczycie swym przyjacielem. Hiob mówi wyraźnie, nie potrzebuję waszego łajania, potrzebuję waszej rady, waszej pomocy. Hiob nie znalazł się w tak ciężkiej sytuacji z powodu jakiegoś występku, jak sądzili jego przyjaciele. Krytyka i łajanie z ich strony były tu zupełnie niepotrzebne. Pomyślmy, jak bardzo my musimy się strzec przed pochopną krytyką, przed powierzchownymi ocenami. Pomyślmy, jak wielu jest ludzi, którzy krzyczą o pomoc, może wśród naszych znajomych, może wśród naszych najbliższych. Czy jesteśmy gotowi, by udzielić im właściwej porady? Módlmy się, by Bóg przemienił nasze serca.